zbawia świat.
Zapraszamy Państwa na audycję o dziełach sztuki, które mają wartość uświęcającą.
I artystach, którzy poprzez swoją twórczość ukazywali swoją więź z Bogiem.
Audycja Piękno zbawia świat, Radio Jasna Góra. Zapraszamy. Witamy Państwa serdecznie w kolejną niedzielę okresu wielkanocnego. Izabela Banaszewska.
Ojciec Tomasz Mordziałek. Oczywiście audycja Piękno zbawia świat. Będąc w okresie wielkanocnym, cały czas pozostajemy w radości z tego, co dokonało się w momencie Paschy, Triduum Paschalnego, święta Wielkiej Nocy. Podobnie jak z okresem Bożego Narodzenia, pragniemy cieszyć się tym konkretnym działaniem zbawczym, które miało miejsce, które niejako rozpakowywujemy, a myślę, że takim dobrym dodatkiem na sam początek zauważeniem jest to, że okres wielkanocny trwa dłużej niż okres Wielkiego Postu. To warto sobie zrównoważyć może na kolejny raz, kiedy wejdziemy w okres pokuty i ćwiczeń duchowych, że jednak przed nami większy i dłuższy czas radości wielkanocnej. No ale my jesteśmy teraz w konkretnym też obrazie, scenie, wręcz Chrystofanii, która jest związana ewidentnie czasem wielkanocnym. A jest to scena, która już chyba jest nam dobrze znana, przynajmniej od strony Ewangelii, ale również i audycji Piękno zbawia świat, bo była już omawiana w zeszłym roku, pamiętam, mieliśmy ją, ale tym razem będzie innego autora, a przed nami jawi się Noli Me Tangere. Tym razem kogo?
Tym razem XVI-wieczny malarz niemiecki Hans Holbein, a dokładnie Hans Holbein młodszy, bo znamy też i jego ojca Hansa Holbeina starszego, u którego zresztą nasz malarz terminował. Bardzo ciekawy artysta, zresztą to taka, można powiedzieć, kolejna wschodząca gwiazda w malarstwie niemieckim, tuż po tym, jak zgasła gwiazda Albrechta Dürera. To jest następny wielki malarz niemiecki, portrecista tak naprawdę, i o tym powinniśmy powiedzieć już zaraz na samym początku, bo to także będzie dla nas istotne, że temat, z którym on się tutaj zmierzył w naszym dzisiejszym obrazie, wcale nie był taki oczywisty w jego twórczości. Za chwileczkę do tego dojdziemy. Ale najpierw spójrzmy na samego Hansa Holbeina. Cóż to za malarz? Z jakiego środowiska się wywodzi? On i jego starszy od 4 lata brat Ambrosius. Obaj są malarzami. Pracują, terminują, jak wcześniej wspomniałam, u własnego ojca. I ci dwaj bracia, już jako mali chłopcy, towarzyszą ojcu przy malowaniu portretów notabli w Augsburgu, czyli w mieście własnego urodzenia. Towarzyszą ojcu swojemu także i w zawodowych podróżach. I wiemy o tym, że w przypadku malarzy także niemieckich podróż zawsze będzie się wiązała z ogromną siłą wpływów włoskich, które poprzez te podróże wchodzą do malarstwa niemieckiego. Tak było w przypadku Albrechta Dürera, tak będzie właśnie także i w przypadku Hansa Holbeina. To jest kluczowe. Zmieni się stylistyka tego malarza, ale do tego też za chwileczkę dojdziemy. Nasz artysta w 1515 roku, więc jest dopiero nastoletnim chłopcem, kiedy praktykuje w Bazylei w pracowni Hansa Herbstera i w wieku 18 lat dostaje swoje pierwsze poważne zlecenie od burmistrza Bazylei Jakuba Meyera na słynny portret, portret podwójny, portret małżonków Meyerów. Zresztą, jak Państwo pamiętają, wówczas portrety, zwłaszcza te podwójne, stają się niezwykle atrakcyjne i modne. Ten portret Meyerów wyznacza, podobnie jak podróże zagraniczne, wyznacza w jakiś sposób stylistykę malarstwa naszego malarza. Niedługi czas później otrzyma on tytuł mistrza i zostanie przyjęty w poczet członków gildii malarzy malarzy bazylejskich. To jest taki moment, kiedy artysta staje, że tak powiem, na własne nogi i zaczyna otrzymywać niezależne zlecenia, czyli zlecenia prywatne, ale też jego sława zaczyna sięgać coraz dalej. Dlaczego i czym, z czym to jest powiązane? Otóż okazuje się, że portrety, które tworzy, zresztą nad którymi pracuje już w pracowni swojego ojca, pod wpływem zmiany stylistyki jego obrazów, właśnie tych wpływów włoskich, on zaczyna malować portrety, które będą obrazowały cechy charakteru portretowanej postaci. To jest ogromna nowość w malarstwie niemieckim. Bo o ile wspominałam o Albrechcie Dürerze, on stawiał nacisk na anatomię. Tutaj co do tego nie mamy wątpliwości, bo w pierwszej połowie XVI wieku powstaje również traktat o anatomii Albrechta Dürera, który z całą pewnością poznaje Hans Holbein, ale dla niego anatomia nie ma znaczenia. On stawia nacisk na kolorystykę, na barwę w obrazie, na cechy portretowanej postaci. Dlatego te portrety będą takie ważne, w związku z czym też będzie dużo podróżował. Podróżuje między innymi oczywiście także do Włoch, ale podróżuje do Francji. Podróżuje później również i do Anglii. W czasie tych swoich podróży pozna w 1523 roku Erasma z Rotterdamu. To będzie ważne spotkanie, zaraz Państwu powiem dlaczego. I pozna w 1526 roku podczas pierwszego pobytu w Anglii Tomasza Morusa. Czyli dwóch myślicieli czasów XVI wieku i dodatkowo jeszcze rejonu ogarniętego reformacją. Erasm z Rotterdamu, zresztą Hans Holbein maluje oczywiście portrety zarówno pierwszego, jak i drugiego. Erasm z Rotterdamu był wielkim przeciwnikiem reformacji i nasz Hans Holbein wydaje się, że podzielał jego poglądy. Z kolei Tomasz Morus unikał wypowiedzi, oczywiście wszystko rozgrywało się w temacie obrazów o treści religijnej. Pamiętamy, że reformacja zwalczała kult wizerunków. I luterańscy obrazoburcy zaciekle nawoływali do niszczenia przedmiotów znajdujących się w kościołach. To szczególnie mocno wybuchło w latach 20. XVI wieku w Bazylei, a tam, jak pamiętamy, nasz Hans Holbein stawiał pierwsze kroki jako malarz. Bazylea stała się miejscem, gdzie drukowano pierwsze ulotki Lutra. Więc zobaczmy, w jak trudnych czasach przychodzi malować naszemu artyście. Właśnie reformacja. Hans Holbein jak gdyby stara się pozostać obojętny, ale to oczywiście nie jest proste w przypadku malarza, to na niego mocno wpływa, ponieważ zlecenia o tematyce religijnej, czyli dokładnie takiej jak nasz dzisiejszy obraz, po prostu przestają napływać. W związku z czym faktycznie pozostaje przy malarstwie portretowym. Można powiedzieć, że cudem powstają zatem obrazy o treści religijnej, jak Noli me tangere, na które spoglądamy w tej chwili.
Jeden z trudniejszych na pewno fragmentów Biblii dla zrozumienia dla każdego, nawet i dla tych, którzy są wykwalifikowani w tejże dziedzinie, jaką jest egzegeza biblijna, szczególnie Nowego Testamentu. Przybliżmy sobie na samym początku, o jakim dokładnie fragmencie mówimy. Jest to 20 rozdział Ewangelii według świętego Jana. Wcześniej mieliśmy najpierw udających się uczniów Piotra i Jana w stronę grobu Jezusa, no bo nie ma go tam, więc poszli zobaczyć. I od tego momentu zacznijmy. Uczniowie zatem powrócili znowu do siebie. Maria Magdalena natomiast stała przed grobem płacząc, a kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa, jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że jest to ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Jezus rzekł do niej: Mario. A ona, obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy nauczycielu. Rzekł do niej Jezus: nie zatrzymuj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniom: widziałam Pana i to mi powiedział. Tytuł naszego obrazu i całego motywu, który jest nie tylko w sztuce, jeśli patrzymy na obraz, ale również i w tej rzeczywistości teatralnej, czy jak dramaturgii, mówimy o noli me tangere, które po polsku jest przetłumaczone: nie zatrzymuj mnie. I to jest ten jeden z problemów egzegetycznych, bo do końca to nie tak brzmi. Jest tu problem, no nie zatrzymuj mnie, nie dotykaj mnie. Spierają się tu ci, którzy są znawcami greki tamtych czasów. Co dokładnie miał powiedzieć Jezus? O co dokładnie mu chodziło? Jak Maria Magdalena niby też miała zatrzymać, dotykać Jezusa? Wiele wątków odnoszących się do pieśni nad pieśniami, do innych form dotyku, które mają miejsce w Ewangelii. Naprawdę tego jest sporo i samych wypowiedzi ojców Kościoła i tych mających autorytet na przestrzeni historii wspólnoty Kościoła, komentujących tenże fragment Ewangelii. Naprawdę jest to pomieszanie trochę z poplątanym, ale myślę, że takim jednym z najlepszych spojrzeń na tą scenę i tego, co się ma dotykać, to jest właśnie to tłumaczenie: nie zatrzymuj mnie. Ale w jakiej formie? W formie zatrzymania Jezusa, bardziej tak cieleśnie i przyziemnie. Tu ojcowie Kościoła upatrywali w Marii Magdalenie obraz pogan, ludów pogańskich, którzy chcieliby zatrzymać jeszcze Jezusa właśnie tylko i wyłącznie w jakiejś formie cielesnej. Jeszcze nie mają tego poznania w pełni duchowego. I tu Jezus broni właśnie się przed Marią Magdaleną w ten sposób: nie zatrzymuj mnie w taki sposób, bo we mnie i ja jestem jeszcze kimś większym w całości, tak? Potrzeba wejść troszeczkę na kolejny poziom. O ile doświadczenie ziemskie miało miejsce, jest ważne dla nas obecnych tak samo, bo mamy dotykalnego i widzialnego Jezusa pod postacią chleba, to prawda, po zmartwychwstaniu ciała, tak samo będziemy mieć możliwość i jestem tego wręcz w pełni świadomy, pełni nadziei tym, że będzie po prostu między nami jako żywy, substancjalny, obecnie będący po prawicy Ojca, ale jak mówi nam o tym Apokalipsa, że nie będzie potrzeba światła, tak, słońca, bo Bóg będzie między nimi, mówiąc już tak lekko przytaczając, niedosłownie, ale to między nimi raz powrót do raju, ale też i osoba Jezusa Chrystusa, która nie pozbyła się i nie pozbędzie się ciała ludzkiego, więc ta dotykalność, ta obecność żywa będzie ewidentnie. Jak wspomniałem, naprawdę jest wiele innych różnych możliwości jeszcze tłumaczenia, odniesienia właśnie do pieśni nad pieśniami i innych rzeczy. To zostawmy ewentualnie dla tych, którzy są bardziej wnikliwi, pragną gdzieś więcej się o tym dowiedzieć. No to zapraszam was do nowego komentarza biblijnego. Tam to rozpracowują naprawdę bardziej szczegółowo, przytaczając też wiele różnych innych interpretacji na przestrzeni wieków. Natomiast w tle to, co nie zostało jeszcze przytoczone, jeśli chodzi o dziś o fragment, to uczniowie, którzy jak doszliśmy, raczej pani redaktor mnie uświadomiła, że to uczniowie Jan i Piotr zdążający do grobu, a nie wracający od grobu, że już zobaczyli płótna, którymi był Jezus obwiązany po śmierci, złożone do grobu, że wracają do pozostałych apostołów.
Tak, ponieważ tutaj ewidentnie artysta ukazał ich pośpiech. Zobaczmy, że na pierwszym planie, bo nie powiedzieliśmy jeszcze tego, że mamy Jezusa i Maryję Magdalenę. No właśnie, w tym takim charakterystycznym, uskoku. Jezus się odsuwa, Maryja z kolei w tanecznym kroku, z nogą w przód i z ręką do niego wyciągniętą. No to noli me tangere nasz artysta chciał tutaj zachować, tak? Ukazać nam, że dokładnie jest to moment, kiedy Chrystus się delikatnie cofa i mówi: nie zatrzymuj, nie powstrzymuj mnie jeszcze. Ale pomiędzy dwoma postaciami głównymi w naszym obrazie, które mamy na samym środku, w przestrzeni pomiędzy nimi w oddali, widzimy właśnie dwóch mężczyzn. I zobaczmy, że na pierwszym planie szaty obu postaci, Jezusa i Marii Magdaleny, są uspokojone. Natomiast co się dzieje w tle? Widzimy dwóch mężczyzn, jeden młodszy, drugi starszy, co może nam oczywiście obrazować Jana i Piotra. Wiemy, że Jan był najmłodszy, tak też ukazuje go tradycja ikonograficzna, jako najmłodszego, z krótszymi włosami i bez brody. No i zobaczmy, co dzieje się z ich szatami, ale nie tylko, także z włosami Jana. Na drugim planie wieje wiatr, na pierwszym jest zupełnie inna pogoda, można powiedzieć bezwietrzna, całkowicie uspokojona. Ogrodowa scena tuż przy wykutym w skale grobie. Tak, poprzez ten wiatr, podniesienie szat, poprzez te roztargane włosy, artysta chce nam pokazać ich pośpiech. Oni się śpieszą do grobu. Oczywiście, zgodnie z Ewangelią, pierwszy wychodzi Jan, tak? No i w ślad za nim śpieszy się Piotr. Jeszcze jemu tutaj artysta dorysował kij taki, a więc podpierał się kijem, żeby też zobrazować, że on przyjdzie później troszkę, tak jak mówi Ewangelia, że jest osobą starszą i troszeczkę dłuższy czas zajęło mu dotarcie do grobu. Choć, jak mówi teologia, miłość przybywa pierwsza, a stwierdza zmartwychwstanie urząd.
Dopóki nie byłem poprawiony, ja widziałem to inaczej i w pewien sposób można to tak podciągnąć, pozwólcie, że się z tym podzielę. Piotr i Jan zobaczyli konkretną radość. Zobaczyli i uwierzyli. Uwierzyli pismu, które było, i słowom Jezusa. I z pośpiechem, nie mówi nam o tym Ewangelia w żadnym wypadku, po prostu, że powrócili znowu do siebie, ale czemu by nie dodać, że z pośpiechem wracają do swoich braci, do innych apostołów,
oczywiście,
by ogłosić im dobrą nowinę, że Jezus zmartwychwstał, tak? Poznali pisma i te świadectwa kobiet, które zostały przekazane, że są autentyczne, więc idą również z pośpiechem, tak? Zresztą w dalszym planie widzimy zarys budynków, no to tak jakby Jan i Piotr udawali się z powrotem do Jerozolimy, tak? Właśnie od grobu. No, ja przynajmniej początkowo tak to widziałem, ale ja się nie będę kłócił. Jak wy chcecie to zobaczyć i jakie piękno właśnie z których z tych scen wyciągnąć dla siebie, to myślę, że jesteśmy w tym wolni.
Na pewno w tle widzimy też górę Golgotę i tam stojące wciąż na niej krzyże. Świadectwo tego, co dokonało się w Wielki Piątek. No właśnie, ale cóż dzieje się takiego za postacią Marii Magdaleny, która tutaj zresztą została w przepiękny sposób, poza tym, że w tanecznym kroku, ruchu delikatnym, wdzięcznym, to jeszcze dodatkowo na modłę włoską ukazana. No właśnie, za jej plecami znajduje się skała, w której został wykuty grób. No tak niecodziennie nam pokazuje to artysta. Gdybyśmy cofnęli się do obrazu sprzed tygodnia, tam artysta z kolei wyciągnął nam sarkofag na zewnątrz groty. Tutaj mamy wnętrze wykute i ze środka bijący blask światłości, a to dlatego, że tam właśnie siedzi dwóch mężczyzn w bieli, dokładnie tak, jak mówi nam Ewangelia. Siedzą naprzeciwko siebie. Dokładnie trzyma się artysta tutaj blisko tekstu. Jeden przy głowie, w miejscu głowy, drugi w miejscu nóg Chrystusa. Pomiędzy ich postaciami jest rozciągnięty całun, który my także widzimy, dostrzegamy w tym obrazie. Białe płótno, które pozostało. Nie ma natomiast ciała Jezusa.
Jednak Hans nie dał im za bardzo dużo miejsca, w ogóle nie dał dużo miejsca na grób Jezusa, bo widzimy tychże aniołów, te postacie w białych szatach, siedzące wręcz pochylone, jakby po prostu, no, sufit miały dość za nisko, tak? Więc cały ten grób wydaje się po prostu, przepraszam za porównanie określenia, ale takim dużym, ogromnym piecem, tak? Po co robić duży sufit i tak dalej? Wystarczy tam tylko i wyłącznie ciało wsunąć, tak, ułożyć, wyjść, kamieniem zasunąć i tyle wystarczy. Taki przedstawił nam akurat obraz grobu Jezusa. Wyglądało to jednak troszeczkę inaczej, bo jednak no, wchodzili tam ludzie wyprostowani. A dlaczego w ten sposób? No to pewnie możemy się zastanawiać, czy to były najbardziej popularniejsze wtedy te formy pochówku, czy też nie.
Spójrzmy za to na kolory, którymi nasz artysta się posługuje. Przede wszystkim przeczyste niebo o poranku. Widzimy tutaj świt, tak? Góra to jest jeszcze takie niebo nocne, ale dół niebo o poranku. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, szata Jezusa. Co nam tutaj mówi o tym, że Maria Magdalena zobaczyła w Jezusie osobę ogrodnika? Zazwyczaj w scenie Noli Me Tangere Chrystus ma albo motyczkę, jak to nam pokazał Fra Angelico, albo kapelusz na głowie, albo jeszcze inne atrybuty ogrodnicze, tak? Tutaj ich nie ma. Po czym zatem ona miała rozpoznać w nim ogrodnika? No zobaczmy, że Chrystus ma na sobie ciemnej barwy szatę. Tak, tak mógł właśnie wyglądać ogrodnik, żeby sobie tej szaty nie ubrudzić, czyli ma robocze ubranie, tak, dla niej, w jej oczach. Więc tutaj Hans Holbein daje nam do zrozumienia, że faktycznie Jezus był w stroju ogrodniczym. To jest ta kolorystyka w obrazie. To jest bardzo ważne. To, na czym ona się tutaj koncentruje, na tym zdumieniu, prawda? Jest zdumiona jest jej twarz. Jej takie niedowierzenie zostało tutaj w pewnym sensie namalowane. Ta ręka, która idzie w dotyku do Jezusa, także idzie z taką ogromną nieśmiałością. No właśnie, na tym nasz artysta się skoncentrował. Swoją drogą, to naprawdę wspomniałam o tym, że to spory cud, że taki obraz powstał w miejscu, gdzie reformacja świętowała swoje triumfy i w momencie, kiedy Hans Holbein już przestawał dostawać zlecenia na obrazy religijne, one pojawiały się coraz rzadziej, aż w końcu zaniknęły. Nie powiedzieliśmy jeszcze, z jakiego tytułu taki obraz powstaje. Otóż on powstaje na zamówienie Henryka VIII Tudora. Był to władca Anglii, który do końca życia pozostał przeciwnikiem reformacji. I to jest bardzo ważne. Za swoje pisma w obronie papiestwa otrzymał z rąk papieża tytuł Defender Fidei, czyli obrońca wiary. Ale stało się również i tak, że ten sam król, Henryk VIII, z powodu braku męskiego potomka poprosił papieża o unieważnienie swojego małżeństwa z Katarzyną Aragońską. No oczywiście papież nie mógł się na to zgodzić, mimo że wcześniej wręczył mu taki honorowy tytuł obrońca Fidei. Nie mógł się zgodzić na unieważnienie małżeństwa z takiego powodu, prawda, że Katarzyna Aragońska rodziła same córki. W związku z czym ten sam król decyduje się na odstąpienie od papiestwa, na zerwanie wszystkich kontaktów dyplomatycznych i kościelnych właśnie ze stolicą apostolską i w 1534 roku za zgodą parlamentu i prymasa Anglii ogłoszono niezależność kościoła Anglii od Rzymu i w tym akcie supremacji ogłoszono króla Anglii, właśnie Henryka VIII, jedyną i najważniejszą głową na ziemi kościoła anglikańskiego. Ten akt nazwano słynnym aktem Ecclesia Anglicana. Obecnie królowie Anglii już nie noszą tego tytułu. Obecnie głową kościoła anglikańskiego jest uważany Jezus Chrystus. Ale reformy, które wprowadził właśnie Henryk VIII, utorowały niestety drogę do Anglii pismom luterańskim i kalwińskim, w wyniku czego oczywiście kościół anglikański poszedł swoją własną drogą. Był zresztą taki epizod, kiedy córka Henryka i Katarzyny Aragońskiej, Maria I Tudor, po wstąpieniu na tron próbowała przywrócić religię katolicką, ale jej następczyni Elżbieta I Tudor przywróciła znów niezależność kościoła anglikańskiego i ogłosiła tak zwane 39 artykułów wiary, które do dziś stanowią kanon dogmatyczny anglikański. Także można powiedzieć, że ten obraz, na który dzisiaj spoglądamy, jest bardzo przełomowy, bo zamówiony przez króla Henryka VIII, który był przeciwnikiem, ogromnym przeciwnikiem reformacji, który walczył o podniesienie rangi i roli papiestwa, tymczasem sam, no, z dość błahego powodu odstępuje od kościoła i zrywa wszelkie kontakty ze stolicą apostolską.
Czas nas goni, my musimy już żegnać się z wami w kolejnej audycji Piękno zbawia świat, a pożegnamy się takim, pozwolę sobie, takim wspomnieniem jednego z pisarzy angielskich, który spojrzał na omawiany przez nas Noli Me Tangere Hansa Holbeina. A był to John Evelyn. Gdy zobaczył ten obraz w prywatnej kwaterze Karola II w Whitehall w 1680 roku, miał zanotować tak, że nigdy nie widział takiego szacunku i rodzaju niebiańskiego zdumienia wyrażonego w obrazie. I mam nadzieję, że również podobnie jak Evelyn będziecie mogli to dostrzec w tym dzisiejszym wspaniałym obrazie, który przygotowaliśmy dla was. Życzymy wam wspaniałych kolejnych dni oczywiście i słyszymy się z wami ponownie za tydzień.
Tak jest, do usłyszenia. Piękno zbawia świat.
Zapraszamy państwa na audycje o dziełach sztuki, które mają wartość uświęcającą.
I artystach, którzy poprzez swoją twórczość ukazywali swoją więź z Bogiem.
Audycja Piękno zbawia świat, Radio Jasna Góra. Zapraszamy.